Dziękuję Wam za bardzo piękną i wspaniałą interpretację muzyczną, która bardzo wzmocniła ducha tego ogniska. Po wystąpieniu starszego Christophersona Hruza śpiewa Beat Well My Vision. Dyrygować będzie Gerald Simon, a akompaniować Heather Carlson. Na fletach zabrałem Gabriel Gutierrez i Shai Taylor. Następnie modlitwę na zakończenie ofiary Eric Anderson. A teraz mam przywilej przedstawić dzisiejszego mówcy. Starszy Dito Christopherson został powołany do kworum 12 apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich 5 kwietnia 2008 roku. W czasie, gdy służył w prezydium 70., nadzorował pracę Kościoła na zachodnim, północno-zachodnim, północno-wschodnim obszarze Ameryki Północnej. Służył też jako dyrektor wykonawczy Departamentu do Spraw Historii Rodziny i Historii Kościoła. Wcześniej był prezydentem obszaru południowego Meksyku z siedzibą w Mexico City. Przed swym powołaniem na przedstawiciela władz naczelnych starszy Christopherson był zastępcą naczelnego doradcy prawnego National Bank, obecnie Bank of America w Charlotte w północnej Karolinie. Wcześniej był starszym wiceprezesem i naczelnym doradcą w Commerce Union Bank w Tennessee w Nashville, gdzie aktywnie angażował się także w sprawy społeczne i organizacje międzywyznaniowe. Od 1975 roku do 1980 był adwokatem w stolicy w Waszyngtonie. Urodził się w Pleasant Grove w stanie Utah, ukończył szkołę średnią w New Jersey, uzyskał licencjat na Uniwersytecie Brigham Younga, a stopnie naukowe sprawa zdobył na Uniwersytecie Duke. Służył m.in. jako przedstawiciel regionalny kościoła, prezydent Palika i biskup. Jako młody mężczyzna służył na misji w Argentynie. Starszy Christopherson i jego żona Catherine Jacob Christopherson są rodzicami 5 dzieci. Starszy Christopherson. Wspaniale jest być z wami dzisiejszego wieczoru, z tymi, których widzę i z tymi, których widzę oczami duszy. Jestem wdzięczny za waszą obecność i wasz udział. I chcę podziękować tym, którzy są dzisiaj i reprezentują prezydia palików, reprezentują biskupów i prezydentów gmin, a także wielu innych, którzy popierają, nauczają i wspierają nas. A także urzędników KSE, którzy są tutaj z nami. Chciałbym przekazać słowa podziękowania połączonemu chórowi z Instytutu Religii w Ogden. Przed rozpoczęciem spotkania powiedziałem im, że to od nich zależy sprowadzenie ducha, aby moje przemówienie mogło być choć w połowie interesujące. Jestem wdzięczny za ich udział. Zanim tu przyszedłem, spotkałem się z przyjacielem, który służył w Radzie Wyższej i był doradcą dla młodych dorosłych stanu wolnego w okręgu na terenie Palika. Powiedział on, pozwól, że dam ci radę, jak rozpocząć spotkanie. I kontynuował, powiedz im, że chcesz, aby cię wysłuchali i dlatego niech przestaną wysyłać SMS-y. Chcę, żebyście wiedzieli, jeśli zobaczę, że macie pochylone głowy, mogę nie postrzegać tego jako wyraz szacunku. Będę obserwować wasze kciuki. Myślę, że wyłączyłem swoją komórkę, ale jeśli zadzwoni podczas mojego przemówienia, będę naprawdę zażenowany. My starsi, dorośli, łącznie z rodzicami, przywódcami kościelnymi, profesorami i przyjaciółmi, często napominamy was, abyście planowali przyszłość. Zachęcamy was, abyście kształcili się i zdobywali zawód, przygotowując się na przyszłe lata. Nawołujemy was, abyście kładli fundamenty pod małżeństwo i rodzinę oraz postępowali wedle tych celów. Ostrzegamy, abyście mieli możliwość podejmowania późniejszych konsekwentnych decyzji, na przykład tego, co zamieszczacie w internecie. Radzimy wam, abyście zastanowili się, w jaki sposób oceniacie sukces w życiu, a następnie ustalili wzorce i zachowania, które doprowadzą do tego sukcesu. Wszystko to jest wyrazem mądrego i przezornego kursu życia. A w dzisiejszym wystąpieniu nie będę w żadnym stopniu minimalizował ważności myślenia i planowania z wyprzedzeniem. Wnikliwe planowanie i przygotowanie to klucz do dającej satysfakcji przyszłości. Lecz nie żyjemy w przyszłości, żyjemy w teraźniejszości. Dzień po dniu opracowujemy nasze plany na przyszłość. Dzień po dniu osiągamy nasze cele. Każdego pojedynczego dnia wychowujemy i troszczymy się o nasze rodziny. Każdego dnia przezwyciężamy niedoskonałości. Trwamy w wierze do końca każdego dnia. To właśnie nagromadzenie wielu dobrze przeżytych dni składa się na pełnię życia i szlachetną osobowość. I dlatego chciałbym mówić do Was o dobrym przeżywaniu dnia po dniu. W Ewangelii Łukasza zapisano, że jeden z uczniów poprosił Jezusa: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy Jezus podał wzór modlitwy, która stała się znana jako modlitwa pańska. Ten sam wzorzec zapisano w Ewangelii Mateusza jako część kazana na górze. W modlitwie pańskiej znajduje się prośba: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Lub w Ewangelii Łukasza: chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Uważam, że wszyscy chętnie byśmy przyznali, że w każdym dniu mamy potrzeby, w których zaspokojeniu potrzebujemy pomocy naszego Ojca Niebieskiego. Niektórzy czasami w dosłowny sposób potrzebują chleba, to znaczy pożywienia potrzebnego do przeżycia danego dnia. Może to też być duchowa i fizyczna siła potrzebna do poradzenia sobie z kolejnym dniem przewlekłej choroby lub powolnej, bolesnej terapii. W innych przypadkach mogą to być mniej namacalne potrzeby, takie jak sprawy związane z obowiązkami lub zadaniami w danym dniu, na przykład przeprowadzenie lekcji czy napisanie sprawdzianu. Jezus nauczał nas, swoich uczniów, że każdego dnia powinniśmy zwracać się do Boga po chleb, pomoc i pożywienie, którego potrzebujemy tego właśnie dnia. Jest to w zgodzie z radą, by się zawsze modlić i nie ustawać. Zanim dokonacie czegokolwiek dla Pana, powinniście przede wszystkim modlić się do Ojca w imię Chrystusa, aby uświęcił wasze działanie, aby to, czego dokonacie, było dla dobra waszej duszy. Zaproszenie Pana, aby prosić o chleb powszedni z rąk naszego Ojca Niebieskiego, mówi o miłości Boga, o tym, że jest świadomy nawet małych codziennych potrzeb Jego dzieci oraz chętny, by im pomagać jeden po drugim. Mówi on, że możemy prosić z wiarą tego, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie nam to dane. Jest to oczywiście niesamowite zapewnienie, lecz w pracy tutaj jest coś, co jest bardziej znamienne niż tylko pomoc w przeżywaniu dnia za dniem. Kiedy codziennie będziemy prosili o boski chleb i go przyjmiemy, wzrośnie nasza wiara w Boga i Jego Syna oraz nasze zaufanie do nich. Pamiętacie wielki eksodus plemion Izraela z Egiptu i 40-letnią wędrówkę przez pustynię poprzedzającą wejście do Ziemi Obiecanej? Ta wielka rzesza, licząca dobrze ponad milion osób, musiała być nakarmiona. Z pewnością taka liczba osób przebywających w jednym miejscu nie mogła przeżyć polując na zwierzynę, a ich na wpół nomadyczny tryb życia nie sprzyjał w owym czasie uprawie ziemi czy hodowli bydła na dużą skalę. Jehowa rozwiązał ten problem poprzez cudowne zesłanie z nieba chleba powszedniego, manny. To drobna, jadalna substancja, która pojawiła się na ziemi każdego poranka, była czymś całkiem nowym i nieznanym. Słowo manna tak naprawdę wywodzi się z wyrażenia oznaczającego, co to jest. Poprzez Mojżesza Pan poinstruował ludzi, aby zbierali wystarczającą ilość manny na każdy dzień. Z wyjątkiem dnia poprzedzającego sabat, kiedy mieli zbierać podwójną porcję na dwa dni. Na początku, pomimo konkretnych wskazówek Mojżesza, niektórzy próbowali zbierać więcej niż potrzebowali na jeden dzień i gromadzić nadmiar. i rzekł Mojżesz do nich, niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana, ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło. Jednakże zgodnie z obietnicą, kiedy zbierali podwójną dzielną porcję manny szóstego dnia, nie psuła się. I przechowywali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło, ani też nie było w nim robactwa. I rzekł Mojżesz, zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana. Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni będziecie to zbierać, ale dnia 7 jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. I ponownie niektórzy nie wierzyli, jeśli nie zobaczyli, i wyszli w sabat w poszukiwaniu manny. I rzekł Pan do Mojżesza, jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Patrzcie, Pan dał wam sabat, dlatego daję wam też dnia 6 chleb na 2 dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w 7 dzień nie opuszcza swego miejsca. Wygląda na to, że w czasach starożytnych, jak i dzisiaj, są tacy, którzy nie mogą się oprzeć zakupom w dzień sabatu, zapewniając dzień po dniu codzienne pożywienie. Jehowa próbował nauczać wiary naród, który przez okres około 400 lat stracił dużą część wiary swoich ojców. Nauczał ich, by ufali Jemu, by radzili się Go w każdej myśli, nie wątpili i nie lękali się. Zapewnił wystarczającą ilość na każdy dzień. Poza 6 dniem nie mogli przechowywać manny do wykorzystania w dniu czy dniach następnych. W gruncie rzeczy dzieci Izraela musiały kroczyć z Nim w dniu dzisiejszym i ufać, że zapewni On wystarczającą ilość pożywienia następnego dnia na następny dzień i tak dalej. W ten sposób nigdy nie był on zbyt daleko od ich umysłów i serc. Przy okazji powinniśmy zauważyć, że 40 lat manny nie oznacza pójścia na zasiłek. Kiedy plemiona Izraela były w stanie zatroszczyć się o siebie, wymagano od nich, aby tak to czyniły. Kiedy przekroczyli rzekę Jordan i przybyli do podboju Kananu, począwszy od Jerycha, Pisma Święte odnotowują, że nazajutrz po świecie Paschy jedli z płodów ziemi prześniki i prażone ziarno, które zbierali w poprzednim roku. W tym właśnie dniu, gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kananejskiej. I podobnie, kiedy my prosimy Boga o nasz chleb powszedni, o pomoc w chwili, kiedy nie potrafimy zatroszczyć się o siebie, nadal musimy być aktywni, czyniąc i zapewniając to, co jest w naszej mocy. Jakiś czas przed powołaniem mnie do przedstawiciela władz naczelnych zmierzyłem się z osobistym wyzwaniem ekonomicznym, które trwało kilka lat. Nie było ono konsekwencją czyjegoś złego postępowania czy złej woli. Było jednym z tych, które czasami pojawiają się w naszym życiu. Ustępowało i nadchodziło poważnie i nagle, lecz nigdy nie zniknęło całkowicie. Czasami to wyzwanie zagrażało bytowi mojej rodziny i mojemu i myślałem, że możemy popaść w kłopoty finansowe. Modliłem się o jakąś cudowną interwencję, która mogła nas wyzwolić. Choć modliłem się o to wiele razy, z wielką szczerością i pragnieniem, odpowiedź, która przychodziła w końcu, brzmiała nie. Nareszcie nauczyłem się modlić tak jak Zbawiciel. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Szukałem pomocy Pana na każdym kroku podejmowanym w drodze do ostatecznego rozwiązania. Były takie chwile, kiedy wyczerpałem wszystkie zasoby, kiedy w danej chwili nie miałem dokąd i do kogo iść, kiedy po prostu nie było takiej ludzkiej istoty, do której mógłbym się zwrócić o pomoc. Nie mając się dokąd uciec, nie jeden raz padałem przed moim Ojcem Niebieskim ze łzami, błagając o Jego pomoc. I On pomagał. Czasami nie było to nic więcej niż poczucie spokoju, uczucie pewności, że wszystko będzie dobrze. Być może nie widziałem, jakie będzie rozwiązanie, lecz on dał mi wiedzę, że bezpośrednio lub pośrednio wskaże ścieżkę. Okoliczności mogły się zmienić. Mogłem wpaść na nowy i pomocny pomysł. We właściwej chwili mógł pojawić się niespodziewany dochód lub inne zasoby. Znajdowało się jakieś rozwiązanie. Choć wtedy cierpiałem, to gdy spojrzałem wstecz, jestem wdzięczny, że rozwiązanie mego problemu nie nastąpiło szybko. Fakt, że byłem zmuszony zwracać się do Boga po pomoc niemal codziennie przez długi okres czasu, nauczyło mnie, jak naprawdę się modlić i uzyskiwać odpowiedzi na modlitwę. I w bardzo praktyczny sposób nauczyło mnie wiary w Boga. Poznałem mojego Zbawiciela i Ojca Niebieskiego w taki sposób i do tego stopnia, jaki mógłby nie być możliwy inaczej lub mogłoby to wymagać dłuższego czasu. Mogłem się nauczyć, że powszedni chleb jest cennym artykułem. Nauczyłem się, że dzisiejsza manna może być tak realna, jak fizyczna manna w czasach biblijnych. Nauczyłem się ufać Panu całym mym sercem. Nauczyłem się kroczyć z Nim dzień po dniu. Proszenie Boga o chleb powszedni, zamiast o chleb tygodniowy, miesięczny czy roczny, również jest sposobem na skupienie się na mniejszych, łatwiejszych problemach. Aby zmierzyć się z czymś bardzo dużym, może musimy pracować nad małymi, codziennymi elementami. Czasami wszystko, z czym możemy sobie poradzić, to przeżyć jeden dzień lub nawet część jednego dnia. Pozwólcie, że podam przykład niepochodzący z Pism Świętych. Ostatnio czytałem książkę Lone Survivor, o jedyny ocalony, który opowiada o tragiczną historię czteroosobowej grupy US Navy SEALs podczas tajnej misji w odległym sektorze Afganistanu 5 lat temu. Kiedy przypadkowo zostali odkryci przez dwóch pasterzy, mężczyznę i chłopca, ci specjalnie wyszkoleni żołnierze marynarki wojennej mieli wybór: zabić ich lub pozwolić im odejść. Wiedząc, że jeśli ci dwaj przeżyją, ujawnią położenie grupy, a ta zostanie zaatakowana przez Al-Kaidę i siły talibskie. Niemniej pozwolili odejść niewinnym pasterzom w wyniku strzelaniny, która później się wywiązała. Jedynie autor książki, Markus Lutherer, przeżył atak 100 osób. W swojej książce Lutherer wspomina o ciężkim szkoleniu i wytrzymałości potrzebnych do tego, by móc zakwalifikować się do oddziału SEALS Marynarki Wojennej. Na przykład w grupie szkoleniowej Lutera ze 164 osób, którzy rozpoczęli szkolenie, zdołało je ukończyć tylko 36. Przeżywali tygodnie niemal ciągłego wysiłku fizycznego na lądzie i w zimnych wodach z oceanu, pływając, wiosłując i transportując pontony, biegając po piasku, robiąc setki pompek dziennie, nosząc ładunki przez tory, przeszkód i tym podobne. Byli w niemal ciągłym stanie wyczerpania. Byłem pod wrażeniem tego, co powiedział starszy oficer do grupy, kiedy rozpoczynali ostatnią i najbardziej wymagającą fazę szkolenia. Przede wszystkim, powiedział, nie chcę, abyście poddawali się presji chwili. Jeśli tylko czujecie się naprawdę źle, po prostu wytrzymajcie. Zakończcie dzień. Następnie, jeśli nadal będziecie czuć się źle, poważnie się zastanówcie, zanim postanowicie się poddać. Po drugie, za każdym razem koncentrujcie się na danym dniu. Jeden etap naraz. Nie pozwólcie, by wasze myśli wybiegały zbyt daleko naprzód. Nie zaczynajcie planować końca, dlatego że martwicie się o przyszłość i o to, że ile zniesiecie. Nie myślcie o przyszłym bólu. Po prostu skoncentrujcie się na danym dniu i na cudownej karierze, jaka jest przed wami. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze jest próbować przewidzieć przyszłość i przygotować się na to, by sobie z nią poradzić. Czasami jednak rada tego kapitana jest mądra. Za każdym razem koncentrujcie się na danym dniu. Nie myślcie o przyszłym bólu. Po prostu skoncentrujcie się na danym dniu. Martwienie się o to, co się dzieje lub co może się stać, może nas działać destrukcyjnie, może paralizować, skłaniać do poddania. W latach 50. moja matka przeszła poważną operację nowotworu, lecz choć była ona trudna, następowały po niej dziesiątki bolesnych naświetleń. Teraz uważana by była za raczej prymitywny sposób leczenia. Mama wspomina, że jej matka nauczyła jej czegoś w owym czasie, co do tej pory bardzo jej pomagało. Zacytuję moją mamę. Byłam bardzo chora i słaba. Pewnego dnia powiedziałam jej, och mamo, nie zniosę kolejnych 16 naświetleń. Ona odpowiedziała, czy możesz iść tam dzisiaj? Tak. Kochanie, to wszystko, co musisz zrobić dzisiaj. Pomogło mi to wiele razy, kiedy pamiętałam, żeby przeżyć jeden dzień na raz lub zrobić jedną rzecz w danej chwili. Duch może nas prowadzić, kiedy patrzymy naprzód i kiedy powinniśmy zmierzyć się z tym właśnie dniem w tej właśnie chwili. Jeśli prosimy Pana, da nam poznać przez Ducha Świętego, kiedy może być właściwe, by zastosować w naszym życiu przykazanie, które dał swoim starożytnym apostołom. Nie martwcie się o jutro, bo jutrzejszy dzień zadba o siebie. Dosyć ma każdy dzień swojej biedy. Sugerowałem, że proszenie i przyjmowanie chleba pośredniego z rąk Boga odgrywa żywotną rolę w procesie uczenia się zaufania Bogu i przetrwania wyzwań w życiu. Potrzebujemy też codziennej porcji chleba boskiego, aby stać się tym, kim musimy się stać. Odpokutywanie, poprawa i ostateczne osiągnięcie wymiaru w pełni Chrystusowej, jak opisał to Paweł, jest procesem stopniowym. Wprowadzenie nowych i zdrowych nawyków do naszego charakteru lub przezwyciężenie złych nawyków czy uzależnień najczęściej oznacza wysiłek podejmowany dzień po dniu i znowu dzień po dniu, zapewne przez wiele dni, a nawet miesięcy i lat, aż do osiągnięcia zwycięstwa. Lecz możemy to zrobić, ponieważ możemy zwrócić się do Boga po chleb powszedni, po pomoc, której potrzebujemy każdego dnia. Teraz jest czas postanowień noworocznych i chciałbym zacytować wam słowa prezydenta NL Dona Tanera, byłego doradcy w Radzie Prezydenta Kościoła. Powiedział, kiedy zastanawiamy się nad wartością postanowienia, by lepiej postępować, zdecydujmy narzucić sobie dyscyplinę, aby uważnie wybierać postanowienia, zastanowić się nad ich celem i w końcu podjąć zobowiązanie, że będziemy ich się trzymać i nie pozwolimy, by stały na drodze jakiekolwiek przeszkody. Na początku każdego dnia przypominajmy sobie, że możemy przestrzegać postanowienia w tym właśnie dniu. Kiedy będziemy tak robić, będzie nam coraz łatwiej, aż to zachowanie stanie się naszym nawykiem. Nieco ponad rok temu starszy David Bednar mówił o konsekwencji w codziennych, prostych zachowaniach, takich jak modlitwa rodzinna, studiowanie Pism Świętych i wieczory rodzinne, które są kluczowe do budowania szczęśliwych rodzin. Stały wysiłek w pozornie małych, codziennych krokach stanowią kluczową zasadę podczas osiągnięcia wielkiego celu, łącznie z postępem na drodze ucznia Chrystusa. Dając przykład, starszy Bednar porównał codzienne uczynki do pojedynczych pociągnięć pędzlem na obrazie, które z czasem tworzą razem wielkie dzieło sztuki. Powiedział, w moim biurze wisi piękny obraz, który przedstawia pole pszenicy. Ten obraz jest nieprzebraną sumą pojedynczych pociągnięć pędzla z osobna, żadne z nich nie jest interesujące czy godne uwagi. W istocie, jeśli stanie się blisko płótna, można dostrzec jedynie masę pozornie niepowiązanych i mało atrakcyjnych smug żółtej, złotej i brązowej farby. Jednak stopniowo oddalając się od płótna, dostrzega się, że każdy z osobnych pociągnięć pędzla łączy się z pozostałymi, tworząc wspaniały pejzaż z polem pszenicy. Tak jak żółte, złote i brązowe pociągnięcia pędzla dopełniają się wzajemnie i tworzą zachwycające dzieło sztuki, powiedział, tak i nasza konsekwencja w robieniu pozornie małych rzeczy może doprowadzić do znaczących skutków duchowych. Przeto nie bądźcie znużeni czynieniem dobra, bowiem kładziecie podwaliny wielkiego dzieła i z małych rzeczy wynika to, co jest wielkie. Prezydent Ezra Taft Benson, mówiąc o pokucie, udzielił tej rady. Musimy być ostrożni, kiedy staramy się mieć coraz więcej cech chrystusowych, abyśmy nie popadali w zniechęcenie i nie utracili nadziei. Stawanie się podobnym do Chrystusa jest procesem trwającym całe życie i bardzo często wymaga wzrastania i przemiany, które są powolne, a nawet niezauważalne. Pisma Święte odnotowują niezwykłe opowieści o ludziach, których życie zmieniło się w dramatyczny sposób. W jednej chwili, tak jak było to w przypadku Almy Młodszego, Pawła na drodze do Damaszku, Enosa modlącego się do późnej nocy, króla Lamoniego. Takie zdumiewające przykłady mocy przemiany nawet tych, którzy kroczą w grzechu, dają pewność, że zadośćuczynienie może sięgnąć nawet tych, którzy pogrążeni są w najgłębszej rozpaczy. Jednakże musimy być ostrożni, kiedy omawiamy te niezwykłe przykłady. Choć są one prawdziwe i pełne mocy, stanowią raczej wyjątek niż zasadę. Na każdego Pawła, na każdego Enosa, na każdego króla Lamoniego przypadają setki, tysiące ludzi, w przypadku których proces nawrócenia przebiega w sposób bardziej subtelny i mniej zauważalny. Dzień po dniu zbliżali się coraz bardziej do Boga, nie zdając sobie zbytnio sprawy z tego, że budują życie na obraz Boga. Wiedli spokojne życie przepełnione dobrocią, służbą i oddaniem. Nie wolno nam tracić nadziei. Nadzieja jest kotwicą dla naszych dusz. Szatan chciałby, żebyśmy pozbyli się tej kotwicy. W ten sposób może przynieść nam zniechęcenie i kapitulację. Lecz nie wolno nam tracić nadziei. Pan jest zadowolony z każdego wysiłku, nawet maleńkiego, codziennego, kiedy staramy się być bardziej do Niego podobni. Pan jest zadowolony z każdego wysiłku, nawet maleńkiego, codziennego, kiedy staramy się być bardziej do Niego podobni. Pamiętajcie, że powinniśmy nie tylko być zapatrzeni w siebie, kiedy prosimy o codzienną porcję boskiego chleba. Jeśli mamy stać się bardziej podobni do mistrza, który przyszedł nie tylko nie po to, aby mu służono, ale by służyć, będziemy starać się o to, o jego pomoc, aby służyć naszym bliźnim dzień po dniu. Prezydent Thomas Monson żyje zgodnie z tą zasadą lepiej niż ktokolwiek, kogo znam. W jego sercu jest ciągła modlitwa, aby Bóg objawił potrzeby i zasoby, żeby pomóc otaczającym go ludziom danego dnia, w danej chwili. Nie jeden przykład z czasów, kiedy był biskupem, ilustruje fakt, że czasami mały wysiłek wykonany przy udziale ducha może przynieść niezwykłe owoce. Zacytuję z biografii prezydenta Monsona przygotowanej przez Heidi Swinton, To Rescue. Osobą, do której prezydent Monson wyciągnął rękę, był Harold Gallagher. Jego żona i dzieci były aktywne w kościele, lecz Harold nie był aktywny. Jego córka Sharon zapytała biskupa Monsona, czy mógłby coś zrobić, żeby jej ojciec znowu był aktywny. Pewnego dnia jako biskup poczuł, że powinien wpaść do Harolda. Był gorący, letni dzień, kiedy zapukał do drzwi zabezpieczonych siatką przeciwowadą w domu Harolda. Biskup widział, że Harold siedzi w krześle, pali papierosa i czyta gazetę. Kto tam? Zapytał z ponurą miną Harold, nie patrząc w górę. Twój biskup, odparł Tom. Przyszedłem cię poznać i zachęcić do uczęszczania wraz z rodziną na spotkania. Nie, jestem zbyt zajęty, padła pogardliwa odpowiedź. Nawet nie podniósł wzroku. Tom podziękował mu za chwilę uwagi i odszedł od drzwi. Rodzina przeprowadziła się, a Harold nigdy nie przyszedł na spotkanie. Wiele lat później brat Gallagher zadzwonił do biura starszego Thomasa Monsona i poprosił o spotkanie. Zapytaj go, czy nazywa się Harold Gallagher. Starszy Monson poprosił swojego sekretarza i czy mieszka przy Wissing Place 55, a jego córka miała na imię Sharon. Kiedy sekretarz to zrobił, Harold był zaskoczony, że starszy Monson pamiętał takie szczegóły. Kiedy ci dwaj mężczyźni spotkali się jakiś czas później, wpadli sobie w ramiona. Harold powiedział, przyszedłem przeprosić, że nawet nie wstałem z fotela i nie wpuściłem brata do środka w tamten upalny dzień przed wielu laty. Starszy Monson zapytał go, czy jest aktywny w kościele. Z krzywym uśmiechem Harold odpowiedział, jestem teraz drugim doradcą w Radzie Biskupiej w moim okręgu. Twoje zaproszenie do kościoła i moja negatywna odpowiedź tak mnie prześladowały, że musiałem coś z tym zrobić. Myśl o naszym chlebie powszednim uświadamia nam szczegóły naszego życia. Znaczenie małych rzeczy, które wypełniają nasze dni. Doświadczenie uczy, że na przykład w małżeństwie strumień uprzejmości, pomocy i uwagi czyni więcej dla podtrzymania miłości i wzmacniania związku niż okazjonalny prezent czy drogi gest. Bracia, którzy jesteście żonaci, nie oznacza to, że żona nie doceni czegoś nowego i naprawdę ładnego, co może założyć z okazjonalnego podarunku, który dobitnie wyrazi, co do niej czujecie. Oczywiście w granicach waszego mizernego budżetu. Chodzi po prostu o to, że stałe, codzienne wyrazy waszego uczucia, zarówno słowem, jak i czynem, są na dłuższą metę o wiele bardziej znaczące. Podobnie podczas codziennych wyborów możemy zapobiegać temu, by pewne podstępne wpływy nie pojawiały się w naszym życiu, nie stawały się częścią tego, kim jesteśmy. Podczas nieformalnej dyskusji, którą kilka lat temu odbywałem ze starszym Neilem Maxwellem i przywódcami kapłańskimi podczas konferencji Palika, zauważyliśmy, że w większości przypadków możemy unikać pornografii przez podejmowanie dobrych decyzji. W większej części jest to po prostu kwestia samodyscypliny, by nie iść tam, gdzie prawdopodobnie można spotkać pornografię, fizycznie lub w cyberprzestrzeni. Niemniej zdajemy sobie sprawę, że jest to tak bardzo wszechobecne, może zaatakować umysł człowieka zajmującego się swoimi sprawami właściwie z zaskoczenia. Tak, zauważył starszy Maxwell, ale może natychmiast to odrzucić. Nie musisz zapraszać jej do środka i oferować krzesła, by się rozsiadła. Tak więc w przypadku innych wpływów i nawyków, jak niechlujny wygląd, beztroskie zachowanie, obelżywy i bluźnierczy język, niemiła krytyka, odwlekanie, nasza uwaga skierowana na unikanie takich rzeczy może chronić nas przed tym, że pewnego dnia w przyszłości obudzimy się i zdamy sobie sprawę, że w naszej duszy zakorzeniło się jakieś zło lub słabość z powodu naszej nieuwagi. Tak naprawdę nie ma wielu takich rzeczy w ciągu dnia, które nie mają żadnego znaczenia. Nawet prozaiczne i monotonne rzeczy mogą być drobnymi, lecz znaczącymi cegiełkami, które z czasem zbudują dyscyplinę i charakter oraz porządek potrzebny do realizacji naszych planów i marzeń. Kiedy zatem prosicie w modlitwie o chleb powszedni, rozważcie z uwagą swoje potrzeby, zarówno to, czego wam brakuje, jak i to, przed czym musicie się chronić. Kiedy kładziecie się do łóżka, pomyślcie o sukcesach i porażkach tego dnia i o tym, co zrobicie nieco lepiej następnego. I podziękujcie swojemu Ojcu Niebieskiemu za mannę, jaką umieszczał na waszej drodze, która dawała wam wsparcie przez cały dzień. Taka refleksja zwiększy waszą wiarę w Niego, kiedy dostrzeżecie Jego dłoń, pomagającą wam przetrwać pewne rzeczy i zmienić inne. Będziecie w stanie radować się kolejnym dniem, kolejnym krokiem ku życiu wiecznemu. Przede wszystkim pamiętajcie, że mamy tego, którego symbolizowała manna, chleb życia, odkupiciela. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Składam moje świadectwo o żywej realności chleba żywota, Jezusa Chrystusa i o Jego nieskończonej pomocy i zasięgu Jego zadośćuczynienia. Ostatecznie to Jego zadośćuczynienie, Jego łaska są naszym chlebem powszednim. Powinniśmy codziennie Go szukać, każdego dnia wykonywać Jego wolę, aby stać się z Nim jednym, jak On jest jednym z Ojcem. Błogosławię was, aby wasz Ojciec Niebieski zesłał wam wasz chleb powszedni, kiedy będziecie Go szukać. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.